Dzień dobry Państwu. W ostatnich dniach media opisują liczne nieprawidłowości na Uniwersytecie Artystycznym imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Mowa między innymi o rzekomym wykorzystywaniu seksualnym studentek. Państwa i moim gościem jest absolwent i były pracownik uczelni Paweł Jaskuła. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pan się zgodził porozmawiać na antenie otwarcie o tym problemie. Dlaczego?
Bo ja o tym problemie już otwarcie mówię od kilku lat, z tym, że to się zazwyczaj ograniczało do jakiegoś takiego wąskiego mojego środowiska. Więc w momencie, kiedy odezwał się ktoś jeszcze, na przykład właśnie z radia, no to bardzo chętnie pogadam szerzej, więc tyle o mojej motywacji, ale z drugiej strony mogę powiedzieć też, że sam byłem ofiarą mobbingu tam na miejscu. Także lata temu, co prawda, ale jednak.
To może zacznijmy od tego, co pan doświadczył.
Historii jest dużo i są mniejsze i większe i pewnie większość z nich jest w jakiś sposób racjonalizowana, bo taki trochę jest tam tryb pracy. Taka najbardziej, nie wiem, czy można powiedzieć drastyczna historia, która mnie dotknęła, to kiedy byłem chyba jeszcze na czwartym roku studiów, czy na piątym, już nie pamiętam, byłem wtedy w Radzie Wydziału i mogłem brać udział w wyborach na rektora i na dziekana, bo byłem elektorem tak zwanym, jako jeszcze student. No i zaczęło się od tego, że zaczęły się telefony, SMS-y, potem zapraszanie na piwo przez tam konkretnego profesora w celu, jakby to powiedzieć, no, namówienia
agitacji,
mnie na głosowanie,
tak?
Na konkretną osobę, nie? W momencie, kiedy tego nie zrobiłem, a głosy łatwo było policzyć, bo tylko 13 osób głosowało na dziekana, no to niestety już moja droga do jakby pełnego etatu już się zamknęła praktycznie z dnia na dzień. Nie? Także i takich historii jest kilka. Tam jest, to jest też dość dziwna sytuacja, bo warto powiedzieć, że ja nie byłem też asystentem na pełen etat, ponieważ tam jest taki trochę dziwny proceder, który też trochę opowiada o tej historii, że studentów, którzy są obiecujący, obiecuje im się bycie asystentem w przyszłości. I oni potrafią pracować przez rok, dwa, pięć za darmo albo za 500 zł czy za 600 zł z taką obietnicą, że kiedyś może coś się okaże, ale to czy się okaże, no to zależy od profesora i jakie on ma przebicie na przykład u rektora czy u dziekana. Jak profesor ma słabe przebicie, no to tym asystentem możesz nigdy nie zostać. Nie?
To są kwestie związane z taką organizacją pracy, z gdzieś tam obiecywaniem pewnych rzeczy studentom. Tak. Natomiast mówimy też o sytuacji opisanej m.in. przez Gazetę Wyborczą, przez Onet, przez Newsweek. 6 kobiet zgłosiło się do Fundacji Czas Kobiet i wskazało 7 znanych wykładowców, którzy mieli m.in. namawiać do picia alkoholu czy innych różnych spotkań. Miało dochodzić wręcz do intymnych zbliżeń. Pan zna takie przypadki?
Jeśli chodzi o alkohol, no to oczywiście historia z pierwszego roku moich studiów, więc też będę mówił za siebie. Miałem 19 lat, tam jest taki system, że trzeba znaleźć sobie pracownię i się do niej zapisać. Kto pierwszy, ten lepszy. Wchodzimy do pracowni rzeźby, czekamy na profesora, asystent każe nam czekać. Przychodzi profesor pijany, dość, no powiedziałbym, nie wiem, zaniedbany mocno, można powiedzieć, taki wczorajszy i to tak chyba po tygodniu picia. No i przeklinając, pyta się, co my tu właściwie robimy. Asystent mówi, no to są studenci pierwszego roku, chcą się zapisać. A profesor też przeklinając, mówi, że on teraz nie ma czasu, takie pierdoły i mamy sobie iść. Takich historii jest dużo. Ta akurat jest taka trochę na kontrze student, profesor, ale są też takie, kiedy jest wspólny plener i wszyscy praktycznie piją. Znów, nie piętnuję tego w taki sposób, to są wszystko dorośli ludzie i każdy ma prawo po pracy na przykład, czy po wykładzie iść na piwo, jeszcze o czymś porozmawiać, ale tam trochę ta proporcja jest zaburzona moim zdaniem, to dość mocno, bo upijanie się w sztok nie jest już lampką wina i porozmawianie o projekcie, tylko czymś więcej. I no,
pan, jak rozumiem, doświadczył na sobie jakichś nadużyć w strefie tej seksualnej.
W seksualnej nie, no tutaj nie będę jakoś, no nie, trochę się nie dziwię, jestem facetem i prawdopodobnie przez to niestety dziewczyny mają trudniej w tej kwestii, ale większość moich czy koleżanek, czy studentek opowiada o takich sytuacjach i są to niewłaściwe komentarze, łapanie za kolano czy inne części ciała, no po właśnie takie nadużycia, no właśnie imprezowe powiedzmy, nie? Które są w takiej dziwnej, szarej strefie, bo niby jesteśmy właśnie wszyscy dorośli, idziemy na imprezę, ale potem jak już wszyscy są pijani, to bardzo mocno, no to zaczynają się dziwne sytuacje. I tutaj znów mamy znane, nie wiem, małżeństwa czy czy partnerstwa właśnie profesora i na przykład byłej studentki, którzy teraz już są dorosłymi ludźmi, są szczęśliwi, są razem, ale jednak te rzeczy gdzieś zaczynają się w tym wieku, kiedy studentka ma, nie wiem, 19 lat na przykład, czy 20, nie? Także też takie historie są. A co do tego pisma jeszcze, no to ono, tam są zarzuty, że ono nie do końca jest jakby no, prawdziwe, czy tam są jakieś rzeczy, które można by podważyć.
Ci wykładowcy, których nie będziemy wymieniać tak. z nazwiska, tam toczą się pewne procesy też, jeśli z tego, co rozumiem, dyscyplinarne, oni po prostu zaprzeczają. Mówią, że to jest wręcz zemsta.
Tak, i ja się trochę nie dziwię, że tak to traktują, ponieważ no właśnie, to trochę to wszystko, o czym mówię od samego początku, jakby świadczy o takiej, nie wiem jak powiedzieć, takiej rozlazłości trochę strukturalnej tej uczelni, więc przypuszczam, że te osoby nawet może nie do końca się poczuwają na winy, bo mają wrażenie, że tak to po prostu tam funkcjonuje i byliśmy na imprezie, może było piwo, może była kokaina i właściwie nikomu nic złego się nie stało, ale w momencie, kiedy profesor ma, czy tam asystent ma 35-40 lat, a studentka ma 22, to ta sytuacja nie jest symetryczna.
Czy my mówimy o takim dobrowolnym spoufalaniu się z wykładowcami, czy raczej pewnym wykorzystaniem, no mówiąc wprost, na zasadzie, jeśli nie pójdziesz ze mną do łóżka, to na przykład dostaniesz gorszą ocenę?
Bardziej chodzi o to, że o to wykorzystanie jest o wiele łatwiej, kiedy ten dystans jest przez wykładowcę skracany. I w momencie, kiedy student czy studentka, bo trochę tak działa w świat artystyczny, chce zrobić karierę, chce być wielkim artystą, chce być trochę jak swój wykładowca, ten wykładowca robi na nim wrażenie, no to pójdzie z nim na imprezę i idzie tam dobrowolnie. Jakby to jest właśnie ta szara strefa, o której mówimy. Czyli wszystko dzieje się okej, dopóki nie jesteśmy, czy te osoby nie są zbyt pijane, czy cokolwiek innego. I wtedy dzieją się te nadużycia, do których nie powinno dojść, bo profesor czy wykładowca nie powinien w ogóle jakby na pierwszym miejscu dopuścić do tego upojenia czy tego zbyt bliskiego spotkania, bo to on stoi na straży tego, moim zdaniem.
Państwo w jakiś sposób zgłaszaliście przypadki na przykład tego, że ktoś jest pijany na terenie uczelni czy w trakcie jakichś spotkań, które no, mają charakter jakiś dydaktyczny, są związane z pracą na uniwersytecie?
Powiem szczerze, że jest to dziwne i trudne, bo w momencie, kiedy ja byłem na pierwszym roku i właśnie ten pijany profesor, potem pół roku, znaczy 3 miesiące później, zimą jest, nie wiem, czy to jeszcze jest organizowane, albo organizowana wielokrotnie taka legendarna wigilia rzeźby, gdzie praktycznie wszyscy się upijali i to w sztok, tam nawet była, krążyła plotka, że ktoś złamał nogę czy rękę tańcząc na stole, jakieś takie historie, no to w pewien sposób się funkcjonuje w takiej atmosferze trochę alkoholizmu. I trochę tak ta uczelnia, nie wiem czy teraz, czy mówimy o rzeczach, które były lata temu, czy ona nie próbuje mimo wszystko wyjść z tego, co się teraz dzieje, ale ta uczelnia, moim zdaniem, jest toczona przez alkohol. I w momencie, kiedy jest to codzienność, no to trudno to zgłaszać. Historie jakieś poważniejsze, typu mobbing czy molestowanie. Moja znajoma była też, no jak to powiedzieć, szantażowana, że jeśli nie zrobi czegoś na dyplom, no to nie zda tego dyplomu. No i robiła tak, jak ten profesor chciał, bo bała się po prostu.
Też została wykorzystana? Można tak powiedzieć? Czy tam nie doszło
ona,
do takich?
Ona była szantażowana bardziej, jak to powiedzieć, intelektualnie na zasadzie, żeby nie mądrowała się. Miała inny pomysł na dyplom, profesor powiedział, żeby zrobiła lepiej tak, bo inaczej skończy jak Paweł Jaskuła, czyli jak ja. Czyli też posługiwano się moją historią, żeby straszyć innych studentów. Także trochę tak to wyglądało, więc ludzie tego nie zgłaszali. Jeśli mowa o molestowaniu, no to mieliśmy bardzo dużo artykułów i Wyborczej, i nie tylko, które też pokazywały ten proceder, że te osoby tego nie zgłaszały albo zgłaszają to teraz dopiero.
Dlaczego?
Kiedy
tak
już
jest.
Nie są na uczelni.
Bo chyba tego zabrakło, takiej szybszej reakcji, może właśnie ze strony tych poszkodowanych.
Tak, i właściwie dopiero teraz uczelnia powołała ten, nie wiem jak to nazwać, ten ośrodek, czy tą osobę, do której można takie rzeczy zgłaszać, takiego czegoś kiedyś nie było. Był chyba psycholog uczelniany, on tam był przez godzinę w tygodniu, nie pamiętam teraz, nie chcę wymyślać, ale nikt tego ze studentów nie traktował poważnie jako zaufane źródło, żeby zgłaszać takie problemy. A w momencie, kiedy tak jak ja, czy inne osoby są już po studiach, są bezpieczne i nikt nie uwali naszego dyplomu, no to wtedy możemy o tym mówić swobodnie, nic już nas, niczego już się nie boimy tak naprawdę.
Uniwersytet się broni, tak? Jak czytamy, były tylko 2 zgłoszenia tak naprawdę, w tym jedno dotyczące współpracownika. Uczelnia też zmieniła się trochę, wprowadziła anonimowe ankiety dla studentów, procedurę kontroli trzeźwości. Miało być przeprowadzone szkolenie na temat przemocy seksualnej. Czy z pana wiedzy, bo pewnie jakieś tam utrzymuje pan kontakty z pracownikami czy studentami, jest teraz lepiej? Już tej atmosfery takiej pozwalającej na nadużycia nie ma?
Na pewno jest większy strach wśród wykładowców, że coś może się wydarzyć. ale oni, znaczy oni, przepraszam, że tak jakoś tak generalizuję, ale z tego, co wyczytuję z rozmów, jest to raczej niezrozumienie i pytania na zasadzie, to co, to my już nie możemy iść ze studentem, studentką na piwo? Jakby jest duże niezrozumienie. Nie chodzi o to, żeby nie iść na jedno piwo. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do sytuacji dwuznacznych czy niekontrolowanych. Więc mam wrażenie, że być może sytuacja się zmienia. Ja trochę nie ufam na razie uniwersytetowi, jeśli o to chodzi, bo ja moją opowieść, to jest opowieść, która ma już 10-11 lat, już nie pamiętam teraz dokładnie, i przez następne lata nowy rektor Wojciech Chora, czyli jeszcze obecny rektor, bo niedługo będzie nowy, no praktycznie on, jeśli chodzi o jakieś niedotrzymywanie, no nie wiem jak to powiedzieć, zasad czy prawa, no na przykład masowo zwalniał pracowników, to wszyscy o tym mówili, też były na ten temat artykuły, więc tam łamania prawa czy no pewnych nieścisłości jest masa i trochę trudno mi wierzyć, że nagle coś się zmieni. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy, czas pokaże.
My tego nie rozstrzygniemy, bo nie jesteśmy sądem pracy, czy to były zasadne zwolnienia, czy nie. Jeszcze jedno pytanie, ta atmosfera, te wydarzenie, to spoufalanie się z wykładowcami, to się przekłada później na osoby, które już zakończą studiowanie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu?
Tak, na pewno. No, dużo osób, które chodzi na przykład w życiu dorosłym na terapię, bo rozmawiam z
tymi. Zna pan takie
osobami.
Osoby osobiście, tak? Które chodzą na terapię z powodu tego, co działo się na uczelni.
Tak, dokładnie. Znam takich osób kilka, czy może nawet kilkanaście, tak mi się wydaje. W tym mnie, osoby, które chodzą na terapię, poświęcają sporo czasu Uniwersytetowi Artystycznemu. I nawet rozmawiając z moją terapeutką, miałem taką rozmowę. Ona mówiła, że kurczę, że coś w tym jest, bo jednak osoby, które przychodzą do niej, a miała kilka osób właśnie po uniwersytecie, też jakoś to muszą roztrząsać, jakoś o tym muszą mówić. Więc coś jest na rzeczy moim zdaniem.
To jest puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan ze mną porozmawiać. Były student, ale też pracownik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Paweł Jaskuła. Dobrego dnia życzę.
Dzięki, do widzenia.
Do usłyszenia.